Otwórzmy Ewangelię Mateusza. Ewangelię Mateusza. Nadal jesteśmy w rozdziale czwartym. Ostatnio mówiliśmy o tym, jak Pan Jezus był kuszony. I parę prawd odnośnie pokus i tego, jak powinniśmy, jakie powinniśmy mieć podejście do nich, pokazaliśmy tutaj. A dzisiaj będziemy czytali od 12 wiersza, kolejny fragment, Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, od 12 wiersza. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei i opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem na pograniczu grain Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza mówiącego: Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej za Jordanie, Galilea pogan, lud pogrążony w mroku, ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Mamy tutaj fragment, który rozpoczyna w Ewangelii Mateusza. Jest to pierwszy fragment, gdzie mamy rozpoczęcie nauczania przez Jezusa Chrystusa. Czytamy w 17 wierszu, że odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Wcześniej czytaliśmy o chrzcie Pana Jezusa, czytaliśmy o kuszeniu Pana Jezusa, natomiast tutaj czytamy o tym, że Pan Jezus rozpoczął swoją służbę już jako nauczyciel, tak? Zaczął głosić pewną wieść i widzimy, że to, co głosił, to na początku, to jego pierwsze głoszenie, czy to podstawowe głoszenie, może nie pierwsze, bo potem też Pan Jezus o tym mówił, tylko potem dodawał wiele innych rzeczy do tych, wiele innych treści do swojego nauczania, to było dokładnie to, co głosił kto? Przed nim. Jan Chrzciciel, oczywiście, tak? Widzimy tutaj kontynuację tego i widzimy podkreślony ten fakt, Pan Jezus sam podkreślał ten fakt, że ten, który tam był przede mną, to rzeczywiście to był ktoś, kto na mnie miał zwrócić uwagę i kto moją drogę przygotował tutaj. No ale widzimy tutaj bardzo ciekawie to ujęte, jeśli chodzi o ten początek nauczania Pana Jezusa. Przypominam, że to jest król. Tak? Mateusz pokazuje nam, iż jest to ktoś, kto przyszedł, aby założyć królestwo, położyć ten fundament i stanąć na czele Bożego Królestwa w tym czasie, który rozpoczynał się w tym okresie historii. Tak? Zakończyła się pewna epoka, którą możemy tak mniej więcej z przybliżeniem nazwać epoką Starego Testamentu. Teraz rozpoczęła się epoka Nowego Testamentu. Nadchodzi nowe przymierze, trochę nowy format działania Boga z ludźmi i możemy powiedzieć nowa wersja Bożego Królestwa. I Jezus Chrystus jest tym, który jest królem. Został przedstawiony już jako król, narodził się jako król, ma prawo, żeby tym królem być i zaczyna swoją służbę. Zaczyna pokazywać nam, jak należy żyć w tym królestwie. I jak pokazał przy okazji chrztu, wyraźnie on jest tym, który jest wzorem. Tak? To nie jest król, który gdzieś tam stoi i mówi: ty rób tak, ty rób tak, ty rób tak, a sam postępuje zupełnie inaczej. Już od momentu chrztu Pan Jezus powiedział, pamiętacie, tam gdzie powiedział: godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość, tak? Pan Jezus wyraźnie pokazał: ja robię to, co wy macie robić. Tak? Wy idziecie w moje ślady. Ja jestem królem, którego macie naśladować. Mamy króla, na którego możemy patrzeć i możemy go naśladować. I on nie unikał niczego, co jest naszym losem, co jest naszym działem. Dlatego Biblia mówi, że był doświadczony we wszystkim, bo on niczego nie unikał, I nic, co ty przechodzisz w swoim życiu, nie jest jakimś wyjątkiem. O, Jezus przez to nie przechodził. Pan Jezus mnie nie rozumie. On mi każe robić coś, czego on sam nie robił. Nie. Wszystko, co on mówi swoim naśladowcom, tym, którzy za nim idą, on sam przez to przechodził. Tak? On jest wzorem, on jest przykładem, on jest tym, za którym my idziemy. I rozpoczyna to nauczanie jako król. I tak jak powiedziałem, parę zdań wcześniej, jest to dość ciekawe, bo czytamy, iż to nauczanie on nie rozpoczął tam, gdzie Jan głosił, tak? Czytamy tutaj, że gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei. Jan swoją służbę koncentrował w jakim rejonie? Nad Jordanem, tak? No, z tym, że Jordan to tak płynie północ-południe, dość jest rozciągnięty, ale głównie okolice Judei, tak? Tam, gdzie się było to po prostu w ziemi judzkiej, jak czytaliśmy tutaj wcześniej. Trzeci rozdział zaczyna się, a w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej, tak? Czyli Judea, Jerozolima. To centrum żydostwa, tego prawdziwego żydostwa. Tak? Ale co tam się działo? No, Jan został aresztowany, jak wiemy z innych fragmentów. Jego służba została dość radykalnie przerwana. I Pan Jezus udaje się do Galilei. Galilea była położona na północ od Judei. Rozdzielały te dwie krainy. Co rozdzielało te dwie krainy? Jaka inna kraina jeszcze? Samaria, dokładnie. Była Judea, była Galilea, a między nimi Samaria. No, to był problem dla Żydów, którzy podróżowali północ-południe, tak? Bo oni do tych Samarytan to no, niekoniecznie mieli nastawienie pozytywne, więc czasami musieli okrążać. Tak. I czasami tak robili, że tak nienawidzili tych Samarytan, że zamiast iść przez tą Samarię, to po prostu sobie dookoła ją. No i Pan Jezus udał się do Galilei, a Galilea to była zupełnie, możemy powiedzieć, inna bajka niż Judea. Tam też oczywiście mieszkali Żydzi, ale oprócz Żydów mieszkało tam dużo też i pogan. Tutaj, tak jak czytaliśmy, już prorok Izajasz prorokował około 700 lat wcześniej. Tak? W 15 wierszu: ziemia Zebulona i ziemia Naftalego wzdłuż drogi morskiej za Jordanię, Galilea, pogan. Galilea, pogan. To był rejon, który no oczywiście w przeszłości zamieszkiwały też plemiona izraelskie, prawda? To był rejon tego północnego królestwa. Izrael, jak pamiętamy, podzielił się na dwa królestwa, północne i południowe. Północne często jest potem nazywane po prostu Izraelem, południowe królestwem Judy. I w tym północnym królestwie nastąpiło natychmiast odstępstwo od Boga. Zaraz po rozpadzie tego królestwa, po królu Salomonie, po rozpadzie tego całego królestwa izraelskiego, po królu Salomonie, nastąpiło odstępstwo. Tam był król Jeroboam, który natychmiast swój kult po prostu bałwochwalczy ustanowił. I w królestwie północnym, chociaż były pewne przebłyski i była działalność proroków bożych, nigdy tak naprawdę to północne królestwo, czyli te 10 plemion Izraela oprócz Judy i Benjamina, nigdy tak naprawdę nie poszli za Bogiem. Tak? Tam nie było żadnego pobożnego króla, byli lepsi i gorsi, ale żadnego takiego, który by naprawdę kroczył drogą Pana, czy jak to Stary Testament mówi, drogami Dawida, tak? Nie było żadnego. Wszyscy byli źli, wszyscy byli bezbożni. Bardzo szybko te całe północne królestwo odeszło od Pana i zostało też dużo szybciej, może nie dużo, ale szybciej niż południowe, usunięte. Asyria przyszła, wzięła w niewolę, wszystkie te 10 plemion wywiozła stamtąd. Na ich miejsce prowadził król asyryjski inne narody i przestało ono praktycznie istnieć. Po niewoli babilońskiej, kiedy potem też i naród judzki został uprowadzony do Babilonu, po niewoli babilońskiej większość Żydów wróciła, ale to większość była z tych rejonów, prawda, z Judei i większość tam się skoncentrowała. Oczywiście z innych plemion też wrócili i oni też się osiedlali, ale potem już ta okolica Jeruzalemu była tym centrum, a tam też byli Żydzi, też ich było dość dużo, ale tam było dużo więcej pogan. To było takie, taka mieszanina żydowsko-pogańska, a wiecie, jak to jest w mieszaninach, tak? W mieszaninie wszystko się rozwadnia, rozcieńcza. Więc też i te tradycje żydowskie, te zwyczaje żydowskie też były rozcieńczone. Tak? Tam ludzie po prostu przez wieki się nauczyli żyć z tymi poganami. To nie było tak jak w Judei, gdzie Żydzi, prawda, Żydzi, żaden pogani, no Paweł przyszedł, wszedł do Jerozolimy, to go, prawda, tam zlinczowali prawie, bo to wszystko było takie, prawda. A tam to już było, nie, to już tak trochę na luzie po prostu z tymi poganami. Dlatego Żydzi z Judei generalnie pogardzali Żydami z tych rejonów tamtych. Tak? Pamiętacie, czyż może być coś dobrego z Galilei, tak, z Nazaretu? A, gdzie tam, to ten bezbożny rejon, tak? To po prostu to są ci zepsuci Żydzi. Tak? Oni się nie trzymają prawowiernej nauki. Czyli generalnie nie był to rejon gorliwy religijnie. Tak, tam też żyli Żydzi wierzący, oni pielgrzymowali na te święta, oczywiście, że tak. Ale jako całość to był rejon, który raczej był, stał dużo niżej, jeżeli chodzi o tą gorliwość religijną, niż Judea. I tam Pan Jezus zaczyna swoje nauczanie. Tak? Tam Pan Jezus idzie i głosi. I fantastycznie tutaj autor Mateusz pod natchnieniem Ducha Bożego, co oczywiście tłumaczy, dlaczego to jest fantastyczne, pokazuje nam przez proroctwo Izajasza, jakie to znaczenie miało, słuchajcie, na co wskazywał ten fakt. Aby się spełniło, jak 14 wiersz mówi, co było powiedziane przez proroka Izajasza mówiącego: ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej za Jordanię, Galilea, pogan, lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Od samego początku król, nasz król, Jezus Chrystus, pokazuje wyraźnie, że jego królestwo to nie są teraz już tylko Żydzi. Jasno i wyraźnie. Od samego początku swojej służby pokazuje, że jego królestwo jest teraz otwarte dla wszystkich. I wszyscy będą mieli do tego królestwa równy dostęp. Czy to znaczy, że w czasach Starego Testamentu Boże Królestwo było niedostępne dla pogan? Niedostępne było czy nie? Było dostępne, oczywiście, że tak. Ale droga do niego prowadziła przez co? Przez Żydów. Dokładnie. Boża droga w Starym Testamencie była taka: chciałeś oddawać cześć prawdziwemu Bogu, musiałeś zostać Żydem. Musiałeś wstąpić do narodu żydowskiego, który jako jedyny oddawał prawdziwemu Bogu cześć. Teraz to się miało zmienić. To królestwo, które miał ustanowić Jezus Chrystus, było bezpośrednio otwarte na wszystkich. Czy to oznacza, że rola Żydów została zamknięta w tym sensie, że Bóg teraz już nie wspominał o tym, że ona była nieważna? Absolutnie nie. Tak? Zobaczmy parę fragmentów z Nowego Testamentu. W Ewangelii Marka na przykład, w Ewangelii Marka w 7 rozdziale mamy historię o uzdrowieniu córki pewnej greckiej niewiasty. Ewangelia Marka, 7 rozdział, od 26 wiersza. Marka 6 rozdział, 7 rozdział od 26 wiersza. A niewiasta ta była Greczynką, rodem z Syrofenicji, i prosiła go, aby wypędził demona z córki jej. Ale on rzekł do niej: pozwól, aby najpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Tak? O, bardzo ostre słowa, można powiedzieć, ze strony Pana Jezusa. Ale Pan Jezus wyraźnie mówi, tak? Są dzieci i są szczenięta. Tak? Naród izraelski ma u mnie bardzo, bardzo wysoki priorytet Boga. To są moje dzieci, to jest mój naród. Okej. Ewangelia Jana, można powiedzieć, no to czasy jeszcze, tak, Pana Jezusa, ale w Ewangelii Jana w rozdziale 4, gdzie mamy tą znaną historię opisaną rozmowy Pana Jezusa z Samarytanką. Ewangelia Jana, 4 rozdział. Pan Jezus tutaj mówi do kobiety, która była Samarytanką. Samarytanie to taka mieszanina była, pogańsko-żydowska. 4 rozdział, 22 wiersz. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Tak? Podkreśla Pan Jezus wyraźnie. Zbawienie pochodzi od Żydów. Ale dobrze, nadal to czasy są, kiedy jeszcze nie ma kościoła. Ale zobaczcie, w liście do Efezjan, czytaliśmy ten fragment w zeszłym roku, kiedy rozważaliśmy list do Efezjan. List do Efezjan, 3 rozdział, drugi rozdział, list do Efezjan, 2 rozdział, od 19 wiersza Paweł pisze tak. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Na fundamencie apostołów i proroków. Naród żydowski nadal pozostaje tym narodem, od którego w tej ludzkiej linii pochodzi zbawienie, w którym było zwiastowane przyjście Mesjasza, w którym Bóg wykonał ten swój plan zbawienia, więc Bóg nie odrzucił narodu izraelskiego jako coś, co było, a trochę się nie udało, więc teraz do widzenia i teraz jedziemy z czymś zupełnie nowym. Naród izraelski wypełnił swoją rolę w Bożym planie i nadal Bóg ma plan dla narodu żydowskiego, jak wiemy z innych fragmentów Bożego Słowa. Także to nie jest tak, że Izrael został gdzieś tam wyrzucony, wykopany i teraz po prostu będzie wszystko zupełnie ładnie, cacy, bo oni nie dali rady. Nie. I my jako ludzie wierzący powinniśmy zawsze o tym pamiętać, że zbawienie pochodzi od Żydów, tak? Że to jest naród, który Bóg wybrał. I oni dali nam w tym ludzkim sensie Mesjasza, apostołów, proroków, większą część Bożego Słowa, które dzisiaj czytamy, to pochodzi od Żydów. Ale z drugiej strony, od tego momentu Boże Królestwo już jest otwarte na wszystkich. Czyli w tym momencie Żyd nie ma przewagi nad poganinem, jeżeli chodzi o dostęp przed Boży tron. Więc ja o tym tak mówię, ponieważ są, wiecie, różne pomysły wśród ludzi. Jedni ten Izrael gloryfikują przesadnie i mają takie podejście, że jeżeli ktoś jest Żydem, to on już jest prawie wierzący, tylko jeszcze musi się ochrzcić, tak? Ale on już jest zbawiony i to jest trochę takie podejście, jak mieli Żydzi w czasach Pana Jezusa. My mamy ojca Abrahama, tak? Skoro ja mam ojca Abrahama, to kto mi podskoczy? Sam Bóg musi mnie przyjąć. Zresztą takie pomysły były wśród Żydów w pewnym okresie historii, że po prostu Bóg nie może odmówić wstępu do nieba komuś, kto jest dzieckiem Abrahama. To nie jest tak. Żyd potrzebuje zbawienia tak samo jak Polak, Rosjanin, Amerykanin czy każdy inny. Ale z drugiej strony też jest złe drugie ekstremum, tak? że Żydzi to już oni zabili Pana Jezusa, odrzucili, Bóg z nimi skończył i to w ogóle jest najgorszy naród na ziemi, bo najwięcej zła zrobili, bo czytamy w Biblii oni, że ciągle zabijali proroków i tak dalej, i tak dalej. Też nie tak. To jest Boży wybrany lud. Po prostu trzeba patrzeć na to, jak Bóg ustawia poszczególne elementy historii i działa wśród poszczególnych narodów. Wracając do Ewangelii Mateusza, był czas, kiedy Pan Jezus zaczyna głosić i mówi: teraz moje królestwo jest otwarte dla wszystkich. I wiecie, to jest dla nas wielka nauka. Naprawdę wielka nauka. Jeżeli jesteś dzieckiem królestwa, jeżeli głosisz Boże Królestwo, to masz je głosić po prostu wszystkim. Wszyscy go potrzebują. Nie ma osoby, która by nie potrzebowała wieści o Bożym Królestwie, która by nie potrzebowała przyjścia do Bożego Królestwa. Nikt nie jest uprzywilejowany tutaj. Tak jak Żydzi przestali być uprzywilejowani w momencie, kiedy Pan Jezus zainicjował powstawanie tego nowego królestwa, oni przestali być uprzywilejowani, jeżeli chodzi o dostęp do królestwa. Tak teraz nikt nie jest uprzywilejowany. Wszyscy go po prostu potrzebują. I to powinno być nasze podejście, nasze głoszenie. Tak? Nie powinniśmy wybierać nigdy, tym głosimy, tym nie głosimy. Pan Jezus poszedł tam, gdzie wydawałoby się, że no, ewentualnie jakby mu starczyło czasu po Judei, tak, to mógłby pójść do Galilei. Ale nie, on tam poszedł i on tam głosił. I on tam zwiastował. Dlatego, że oni tego potrzebowali. Dlaczego? Ponieważ, jak 16 wiersz mówi, to był lud, który był pogrążony w mroku. To był lud, który siedział w krainie i cieniu śmierci. Królestwo Boże jest głoszone, ponieważ ludzie są w ciemności. Ponieważ siedzą w cieniu. I to nie jest taka ciemność, gdzie po prostu, no wiecie, trochę niewygodnie, tak? To jak samochodem się jedzie. No jak jest jasno, to fajnie, jak jest ciemno, to jest trochę gorzej, ale też dajemy radę. Nie, to jest cień śmierci. Tak? To jest totalna ciemność. To jest zupełna ciemność. Pan Jezus od razu tutaj mówi, na samym początku swojej służby, że moje królestwo jest potrzebne wam nie jako opcja, nie jako coś, co wam poprawi jakość życia, jako coś, co wam da światło. I tego światła potrzebują wszyscy. Po prostu wszyscy. Żydzi i poganie. I wszyscy teraz mają wolny, swobodny dostęp, żeby tam przyjść. I to pokazuje ci twoje miejsce od razu. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli jesteś w tym królestwie, ty wiesz, co to jest prawda. Ty żyjesz w światłości. Ty jesteś świadomy tego, co się dzieje. Słuchajcie, to stwierdzenie, tak, że to Boże Królestwo przyniosło światłość dla ludzi, to jest coś niesamowitego. Analogia tutaj jest niesamowita do naszego życia, do naszego duchowego statusu. Ciemność po prostu, jak jesteś w ciemności, nie wiesz nic. Po prostu nie wiesz nic. Jeżeli ktoś miał okazję zwiedzać jakieś podziemia, jaskinie, to czasami jak jest jakiś przewodnik, tam jest możliwość, to takie eksperymenty robią. Jak ktoś będzie miał okazję, to niech poprosi. Kiedy się jest w jakichś naprawdę głębokich podziemiach, gdzie nie ma żadnego dostępu światła zewnętrznego, żeby wyłączyć oświetlenie. Wtedy jest ciemność totalna. Tak? Jest taka ciemność, że po prostu możecie swoją rękę czy jakieś coś białego postawić przed oczami i tego nie widać. Po prostu. Twój świat się kończy na twoich oczach. Nawet się nic nie zaczyna za nimi. Ty nie wiesz nic. Gdyby cię nagle umieścić w takim miejscu i taką ciemnością, tak, ogarnąć, ty nie wiesz nic. Ty nie wiesz, gdzie jesteś. Ty nie wiesz, jak się obrócić. Ty nie wiesz, co zrobić. Ty nie wiesz, w jakim kierunku się udać. Ty po prostu nie wiesz nic. I to jest obraz, to jest duchowy obraz, jaki tutaj jest namalowany jeszcze przez proroka Izajasza, tak, który zapowiadał to, co się będzie działo. I Pan Jezus przychodzi jako światłość, żeby pokazać. Bo Boże Królestwo polega na tym, że przyniesiona jest światłość. I wszyscy ludzie tego potrzebują. I powinieneś tak patrzeć na siebie, jako na kogoś, kto niesie światłość. Pan Jezus był tym, który przyszedł, poszedł tam do tej Galilei, bo tam ludzie siedzieli w mroku. Potrzebowali światłości. I taka jest twoja rola, jeżeli jesteś w tym królestwie. Ty masz nieść światłość. Innymi słowy, masz pokazywać ludziom, kim są, co mają zrobić, w jakim kierunku mają się zwrócić, jakie decyzje powinni podjąć. I to nie jest twoje światło, tak? To jest światło twojego króla. To jest światło Bożego Słowa. Ale taka jest twoja rola. Ty powinieneś być światłem. Oczywiście ta myśl dalej jest rozwinięta jeszcze w Ewangeliach. Bóg dalej mówi coś na temat tego światła. Pan Jezus dalej coś mówi na temat tego światła. Ale tutaj na samym początku to jest podkreślone. Pan Jezus mówi, ja jako król idę tam, gdzie jest ciemność. Bo ja niosę światłość. I lud, który jest pogrążony w mroku, ma ujrzeć światło. I mówi, upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. Zobaczcie, że jesteście w ciemności. Stwierdzenie trochę bez sensu, ale na tym to polega. Uświadomcie sobie, że jesteście w ciemności. Tragedia ludzi polega na tym, że siedzą w ciemności i nie wiedzą, że są w ciemności. Nawet tego nie wiedzą. W fizycznym świecie człowiek przynajmniej wie, że jest ciemno, tak? Wie, że nic nie wie. W duchowym świecie człowiek siedzi w ciemności i nawet nie wie, że siedzi w ciemności. Nawet tego nie wie. Tak tragiczny jest stan człowieka poza Królestwem Bożym. Dlatego Królestwo Boże to nie jest opcja, która ma poprawić ci jakość życia. To jest jedyny ratunek, żebyś ty wiedział, o co chodzi w tym świecie. Jedyny ratunek, żeby twoje życie skończyło się po tej właściwej, dobrej stronie w wieczności, a nie w wiecznym potępieniu. Królestwo Boże to jest po prostu jedyna droga, żeby wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Ci poganie tam w tej Galilei, oni nie wiedzieli, o co chodzi. To było takie zamieszanie. Tu Żydzi, tu jakieś pogańskie religie, tak? Tu jakieś nasze wymysły. Wszystko zamieszane. Tak jak Pan Jezus tej Samarytance też powiedział. Wy czcicie, ale wy nie wiecie, co czcicie. Tak? Oni sobie coś wymieszali, wzięli trochę zakonu, wzięli trochę innych rzeczy, wymieszali i oddawali cześć. Na swojej górze jakiejś tam. Pan Jezus powiedział, wy nie wiecie, co czcicie. Wy w ogóle nie wiecie, co robicie. Więc jeżeli chcesz wiedzieć, to jedyna droga do wiedzy, tej prawdziwej wiedzy, za którą idzie życie, jest przez Boże Królestwo. Jest przez posłuszeństwo Bożemu Słowu. I w drugą stronę, jeżeli nie będziesz w tym Królestwie, nie będziesz wiedział. I to dotyczy, słuchajcie, zarówno nawrócenia, jak i też życia potem. Droga za Jezusem Chrystusem. Tak jak na pierwszej godzinie mówiliśmy, ten Jego plan, tak, ta Jego wola dla mojego życia, to, co On chce, żebym ja robił, to, co On chce, żebym ja wykonywał, to jest droga, na której jest światłość. Po prostu. Wszystko inne to jest ciemność. I dlatego nawet będąc człowiekiem wierzącym, powinieneś wszelkich starań dochować, tak jak mówi Boże Słowo, dokładajcie wszelkich starań, tak? Żeby pozostać na Bożej drodze, robić to, czego Bóg oczekuje, żyć zgodnie z Bożym Słowem. Bo wtedy jesteście w światłości. Czyli wiecie, kim jesteście, wiecie, jaki jest wasz stan, wiecie, dokąd zmierzacie, wiecie, jaki następny krok wykonać. Po prostu żyjecie świadomie. Jeśli odejdziecie z tej drogi, wchodzicie w sferę ciemności, a wtedy już nic nie wiecie. A Pan Jezus nie po to ustanowił swoje królestwo, żeby ludzie żyli w ciemności. On ustanowił swoje królestwo, żeby ludzie wiedzieli. On nie jest zainteresowany trzymaniem ludzi w niewiedzy. Oczywiście, jak ludzie nie wiedzą, to łatwiej jest ludzi kontrolować, łatwiej jest ludźmi sterować, łatwiej trzymać w posłuszeństwie ludzi, tak? Jak ktoś nie wie i nie widzi, to on wiele zrobi. Jesteście w ciemności, jak cię ktoś weźmie za rączkę i poprowadzi, no to pójdziesz, no bo co masz zrobić, tak? Będziesz stał, ktoś prowadzi, no to idę, a może widzi. Ale ty masz być według Bożego planu kimś, kto żyje świadomie. A świadomość jest związana tylko z osobą Króla naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc na samym początku swojej służby, jeszcze raz to powtórzę, Pan Jezus idzie tam, gdzie możemy powiedzieć w tych sferach Jego działalności, tam, gdzie była największa ciemność, tak? I idzie tam, żeby zanieść światłość. I pokazuje, moje królestwo jest światłem, którego potrzebują ludzie. I od tej pory wszyscy go potrzebują. Żydzi potrzebują, poganie potrzebują, pół Żydzi, pół poganie, ćwierć Żydzi, ćwierć poganie, wszyscy. Wszyscy potrzebują Bożej światłości. I jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli jesteś obywatelem Bożego Królestwa, to to, co szósty rozdział, 33 wiersz mówi, szukajcie Bożego Królestwa najpierw i Jego sprawiedliwości, na tym w twoim życiu będzie też między innymi polegało. Że będziesz miał świadomość tego, że ja jestem światłem w tym świecie. Ja sam mam wiedzieć, o co chodzi i mam innym ludziom pokazywać, o co chodzi. W miarę możliwości, w miarę w kontekście odpowiednim, ale ja mam być tą światłością, bo mój król jest światłością. Bo on przyniósł światło tym, którzy są pogrążeni w mroku i w cieniu śmierci, a nie ma dla nich innego ratunku niż ta światłość. Ja nie pokazuję ludziom jakiejś fajnej opcji. Ja pokazuję ludziom jedyną drogę, która umożliwia wyjście z ciemności i wyjście z cienia śmierci i życie tu w sposób świadomy i życie wieczne w przyszłości z Bogiem. I żyjmy tak, żeby było widać, że my jesteśmy tą światłością, słuchajcie. Amen.